Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa.
Jeśli chodzi o edukację, to wracamy, można tak powiedzieć, do tego systemu z czasów wiosennego lockdownu. No a wtedy cóż, na początku było tak, że ponad 80% nauczycieli wysyłało uczniom informacje o stronach, które mają przeczytać, ćwiczeniach, które mają wykonać, a ponad 60%, przynajmniej takie były deklaracje, prowadziło lekcje na żywo za pomocą na przykład Zooma czy Skype'a. Tak wynika z prowadzonych wiosną właśnie badań Fundacji Centrum Cyfrowe. Czy teraz, panie ministrze, jest podobnie? Czy jednak wyciągnęliśmy wnioski z tamtych doświadczeń?
Po pierwsze, jest jednak pewna różnica. Przedszkola na razie przynajmniej nie są zamknięte i mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić. Dzieci najmłodsze mają jednak największy problem z używaniem nowoczesnych technologii. Bez pomocy rodziców raczej nie będą w stanie kontaktować się online z nauczycielami. Myślę, że także dzieci już klas 1-3 też mogą mieć z tym pewne problemy, ale decyzja została tu podjęta. Nauczyciele powinni używać różnych metod kontaktu z uczniami. My w przepisach zarówno wiosną, jak i teraz mówimy wyraźnie, że te zajęcia na odległość nie muszą odbywać się tylko i wyłącznie za pomocą kamerki internetowej. To byłoby wręcz niezdrowe dla uczniów, aby musieli siedzieć kilka godzin dziennie przed kamerami, przed monitorami komputera i uczestniczyć w zajęciach. Te zajęcia powinny odbywać się w różnych formach. Na pewno nie powinno być tak, że wszyscy nauczyciele z danej szkoły każdego dnia wysyłają na przykład pocztą tylko i wyłącznie jakieś polecenia uczniom do wykonania. Trzeba różnicować sposoby zajęć. Tu jest duża rola dyrektora szkoły, który może sam bądź za pomocą wychowawców czy kogoś, kto koordynuje nauczanie na odległość, doprowadzić do pewnej koordynacji sposobu prowadzenia zajęć, tak aby te zajęcia były różnymi formami prowadzone.
Ale rozumiem, nie ma tu żadnego obowiązku, że te lekcje muszą być prowadzone na żywo.
Nie, oczywiście, że nie. Nauczyciel może przecież nagrać jakiś materiał, odtworzyć go na potrzeby zajęć z daną grupą.
Czy ktoś to w jakiś sposób kontroluje, jak się to zdalne nauczanie odbywa? Czy powinien kontrolować?
Przede wszystkim dyrektor szkoły, a jeżeli jest potrzeba, to także i kuratorium oświaty. Jeżeli są jakieś niepokojące sygnały, wówczas wizytatorzy interweniują w poszczególnych szkołach.
Wiem, że niektóre samorządy to robią, na przykład samorząd Radomia prowadzi takie kontrole, prowadzi też szkolenia dla nauczycieli, żeby właśnie lepiej sobie z tym zdalnym nauczaniem radzili, bo przed wprowadzeniem w ogóle tego systemu nauczania w Polsce tylko niespełna 15% nauczycieli miało w ogóle z tym do czynienia, więc wiem, że niektóre samorządy też się w to włączają.
Powinny wręcz nawet, ponieważ to one mają za zadanie prowadzenie ośrodków metodycznych i doradcy metodyczni powinni pomóc nauczycielom w prowadzeniu tego typu zajęć.
Wspomniał pan o tych maluchach z klas 1-3. Z nimi rzeczywiście jest największy problem. Pierwsza klasa na przykład. Dzieci, które uczą się pisać, wymagają takiej wręcz bezpośredniej pomocy nauczyciela, czasami nawet trzymania za rękę. Jak ten problem rozwiązać?
No tu bez pomocy rodziców niestety się nie obędzie. Nauczyciel część rzeczy jest w stanie zademonstrować tym uczniom, zachęcić ich do tego, aby powtarzali pewne czynności. Część zajęć przeprowadzić taką formą zabawową, ale w szkole także część nauki polega na tym, że uczeń chociażby ćwiczy pisanie literek. I to samo dziś musi robić w trakcie zajęć, które no niestety odbywają się w domu. Część dzieci jest w stanie samodzielnie wykonać te polecenia nauczycieli, ale czasami potrzebna jest także jakaś pomoc ze strony rodziców, chociażby taka, aby zachęcić dziecko do tego, aby powtórzyło sobie napisanie literki A, C czy D. No i tego nikt za dziecka nie zrobi. Trzeba pamiętać, że nauka to także samodzielny wysiłek ucznia. Nauczyciel próbuje oczywiście do tego zachęcać, ale zwłaszcza w przypadku kształcenia na odległość tych maluchów, bez jakiejś formy pomocy rodziców niestety się nie obędzie. No i musimy to przyjąć, że uczeń w tym kształceniu na odległość musi także wykazywać pewną samodyscyplinę, a jeżeli tego nie ma, no to rodzic powinien zachęcać do tej samodyscypliny. Trzeba pamiętać o tym, że nauczyciel jednak w trakcie zajęć na odległość ma dużo mniej możliwości dyscyplinowania swoich podopiecznych i bez jakiejś pomocy rodziców, tutaj dobrych efektów niestety nie będzie.
Tak, ale też nie można wszystkiego na rodziców zrzucać, kiedy te...
Oczywiście pełna zgoda, że nauczyciel nie może wszystkiego zrzucić na rodziców i jak sądzę, większość nauczycieli tego nie robi.
Czy jest szansa, że teraz jesienią tym zdalnym nauczaniem będą objęci absolutnie wszyscy uczniowie? Nie będzie takich offline, którzy gdzieś tam z różnych powodów zaginęli w sieci?
Przede wszystkim nauczyciele i dyrektorzy byli zobowiązani, aby wszystkich uczniów objąć tym nauczaniem także i wiosną. To jest obowiązek szkolny, który powinien być wypełniany i dyrekcja szkoły ma obowiązek wypełniać go i sprawdzać, czy wszyscy uczniowie chodzą do szkoły tej wirtualnej. I podobnie jest teraz. Tym razem jeszcze wprowadziliśmy dodatkowy zapis, który mówi wyraźnie o tym, że jeżeli uczeń nie ma warunków do tego, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość w domu, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby udostępnić mu pomieszczenia w szkole, tak aby uczestniczył w tych zajęciach zdalnych, bądź jeżeli takiej możliwości nie ma, nawet stacjonarnie nauczyciel uczył go w szkole.
W tym najnowszym rozporządzeniu z 5 listopada jest też zapis, że dyrektorzy szkół mają zapewnić opiekę dzieciom medyków i osób zwalczających epidemię. I to jest bardzo dobra wiadomość.
Tak, oczywiście wyraźnie to wskazaliśmy. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować takie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Wystarczy oświadczenie rodzica o tym, że uczestniczy w jakiejś formie w walce z epidemią i wówczas szkoła jest zobowiązana takie zajęcia zorganizować w formie stacjonarnej w szkole, tak aby rodzic spokojnie mógł pójść do pracy i zająć się tym najważniejszym problemem, z którym dzisiaj walczymy.
Wiosną, na początku tego pierwszego lockdownu, problemem był dostęp do komputerów. Teraz tego sprzętu jest więcej, dzięki chociażby takim programom rządowym, jak Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła Plus. Są szkolne pakiety multimedialne dla szkół. Samorządy też doposażają te szkoły w sprzęt. Możemy powiedzieć, że już jesteśmy w stanie prowadzić to zdalne nauczanie profesjonalnie pod względem technologicznym?
Wydaje się, że będzie już dużo łatwiej. Te luki zostały wiosną już w dużej mierze zasypane, także tymi rządowymi programami. Dziś, podobnie jak i wiosną, dyrektor szkoły może wypożyczyć sprzęt szkolny na potrzeby nauczycieli czy na potrzeby uczniów. Wiem, że czasami rodzice obawiali się taki sprzęt wypożyczać ze szkoły. Mam nadzieję, że dzisiaj, mając w perspektywie być może tygodnia, a nawet miesiące zdalnej nauki, takich oporów nie będzie i ten sprzęt, który został dostarczony samorządom, będzie teraz wykorzystany i nie będzie problemów z dostępem do narzędzi internetowych. Dodatkowo jeszcze uruchamiamy w tej chwili jeden program rządowy, niemal 300-milionowy, który ma być skierowany przede wszystkim do nauczycieli, który ma zapewnić refundację kosztów zakupu jakichś urządzeń internetowych. Każdy nauczyciel, który uczestniczy w nauczaniu zdalnym, będzie mógł ubiegać się o refundację takich zakupów do 500 zł.
Czy dotyczy to tylko tego sprzętu kupionego teraz, czy może już na przykład wiosną? Bo o to też pytają nauczyciele.
Była decyzja ministra Czarnka, pana premiera, aby starać się dodatkowo unowocześnić to zdalne nauczanie i stąd jest decyzja, aby te zakupy mogły być rozliczane od 1 września do 7 grudnia. Będzie można składać takie wnioski do dyrektora swojej szkoły i on przekaże takie wnioski do organu prowadzącego, do samorządu. Ten samorząd otrzyma zwiększoną subwencję i z tych środków będzie mógł refundować zakupy, które będą udokumentowane imiennym dowodem zakupy dla poszczególnych nauczycieli. Przypomnę, do kwoty 500 zł.
Czyli rozumiem, że to nie dotyczy zakupów tych wiosennych, kiedy to nauczyciele właśnie wtedy doposażali się na przykład w sprzęt.
W projekcie rozporządzenia jest na razie data 1 września. Taka zapadła decyzja.
Pan zawsze był zwolennikiem nauki stacjonarnej. No ale teraz nie ma innego wyjścia przy takiej katastrofalnej sytuacji epidemicznej. Kiedy pana zdanie uczniowie znowu będą mogli wrócić do szkół?
Nadal uważam, że nie trzeba było podejmować decyzji o zamykaniu klas 1-3. Tam, jak rozmawialiśmy, jest ten duży problem z utrzymaniem kontaktu i bez pomocy rodziców jest to bardzo utrudnione. Kiedy natomiast szkoły wrócą do nauczania stacjonarnego, będzie oczywiście zależało od sytuacji epidemicznej. Jeżeli uda nam się doprowadzić do najpierw wypłaszczenia, a potem spadku liczby zachorowań, to będzie możliwa decyzja o powrocie do nauczania stacjonarnego.
Oczywiście wszyscy chcemy, żeby jak najszybciej uczniowie wrócili jednak do szkół, nie uczyli się w domach.
To też od nas zależy, bo jeżeli zminimalizujemy w tej chwili kontakty społeczne, przez najbliższe 3 tygodnie uda nam się doprowadzić do zmniejszenia liczby zachorowań i mniejszego nacisku na szpitale i służba zdrowia będzie spokojnie mogła zapewnić opiekę wszystkim, to wówczas będziemy mogli stopniowo myśleć o ponownym przywracaniu zajęć stacjonarnych w szkołach.
Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję również.
Zdrowia życzymy.
I wszystkim nam się to przyda w tym okresie.